Także dzisiaj mamy Mateusza wśród nas, on się dzisiaj podzieli Słowem Bożym.
No, bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj się z Wami spotkać. Kto pomyślał kiedyś, że będę u Sebastiana w Mississauga i spotkał się z Polakami i jeszcze będziemy rozmawiać o Bożym Słowie.
Amen,
chciałbym Was może tak troszkę, nie powiem zarazić, bo oznaczałoby to, że zarażeni jeszcze nie jesteście, ale może podzielić się z Wami taką swoją pasją do Bożego Słowa. Amen. Jak wszyscy zdajemy sobie sprawę, śpiewamy nawet taką pieśń, wszyscy chyba znamy, niepojęty, niezmierzony, gwiazdy stworzyłeś i każdą z nich znasz. Jest tam takie sformułowanie, niepojęty, i bardzo często śpiewając pieśni, to jest swoiste wyznanie wiary, wyznajemy to, że Bóg jest niepojęty. I oczywiście rozumiemy, że Boga pojąć się nie da, a mimo wszystko jakoś chcemy Go poznać. I zachodzi tu pewien problem, jak poznać Boga, który jest niepojęty, prawda? Albo jak spotkać człowieka, który nie istnieje. To jest troszkę problem tego typu. A więc spotykamy się, bo chcemy poznać Boga, idziemy do kościoła, ponieważ chcemy poznać Boga, czytamy Słowo Boże, bo chcemy poznać Boga, a w tym samym czasie wierzymy, że On jest niepojęty, a tym samym, że poznać się Go nie da. Natomiast zdajemy sobie sprawę, że wszystko, co otrzymujemy, otrzymujemy z Bożej łaski. I to właśnie z Bożej łaski mamy możliwość na tyle Go poznać, na ile On się nam objawił. Dlatego Słowo Boże bardzo często jest nazywane objawieniem. Najpełniej natomiast Jezus, Bóg objawił się w osobie Jezusa. Innymi słowy, Bóg stał się człowiekiem, aby najpełniej dać się nam poznać jako ludziom. Z tego też powodu Biblia, która jest z jednej strony zapisem życia Jezusa, z drugiej strony sama w sobie jest objawieniem. Myślę, że w życiu człowieka wierzącego powinna stanowić wartość najwyższą, ponieważ tylko dzięki niej tak naprawdę możemy poznać, jakim Bóg jest. I chciałbym się z Wami podzielić takim tematem, który już rozważam około 6 lat. Tematem, który jest zapisany w Słowie Bożym i moim zdaniem ostatnimi czasy, przynajmniej jak analizuję sobie to, co się dzieje może w Polsce, w Europie, gdzie można powiedzieć, i to używa się bardzo często takiego terminu, że lepiej nie jest, staje się tylko gorzej. Myślę, że ten temat, który chciałbym poruszyć, czy tutaj rzucić może, abyśmy sobie troszkę na ten temat przede wszystkim porozmawiali, staje się coraz bardziej aktualny. Jest to historia, która także jest opisana w Ewangelii Łukasza w rozdziale 13. Jak także zauważamy, czytając Boże Słowo, są tutaj przedstawione prawdziwe postacie, które naprawdę żyły i opisane są faktyczne dramaty ludzkie. Bardzo często problem, który napotykamy, czytając Boże Słowo, jest taki, że przerzucamy kartkę i w rzeczywistości mija 300 lat. Natomiast my sobie z tej sprawy nie zdajemy. Czytamy historię takich ludzi jak Saul, których Bóg odrzucił i fajnie się to czyta, natomiast gdzieś umyka nam ta myśl, że to jest tak naprawdę czyjś prawdziwy dramat, że to jest prawdziwy człowiek, którego tak naprawdę Bóg odrzucił. Czytamy historię Ezawa, o którym Słowo Boże mówi, że nim wzgardziłem, albo przekłady angielskie, znienawidziłem go i fajnie się tę historię czyta, natomiast gdzieś umyka ten fakt, że to był naprawdę człowiek, którego Bóg z jakiegoś powodu odrzucił. I teraz bardzo ważne jest, abyśmy czytając Słowo Boże mieli to na uwadze, że pewne historie, które tutaj przed nami Słowo Boże maluje, wydarzyły się naprawdę i jak to sama Biblia mówi, wydarzyły się ku naszemu pouczeniu. Teraz w Ewangelii świętego Łukasza w rozdziale 13 mamy do czynienia z bardzo ciekawą historią. Mianowicie od wersetu 1 czytamy tak. W tym samym czasie przybyli do Niego, to jest do Jezusa, niektórzy z wiadomością o Galilejczykach, których krew Piłat pomieszał z ich ofiarami. I odpowiadając rzekł do nich, czy myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż wszyscy inni Galilejczycy, że tak ucierpieli? Bynajmniej żadną miarą. Powiadam wam, lecz jeżeli się nie upamiętacie, wszyscy podobnie poginiecie. Albo czy myślicie, że owych 18, na których upadła wieża przy Syloe i zabiła ich, było większymi winowajcami niż wszyscy ludzie zamieszkujący Jerozolimę? Bynajmniej powiadam wam, lecz jeżeli się nie upamiętacie, wszyscy tak samo poginiecie. I powiedział to podobieństwo. Pewien człowiek miał figowe drzewo zasadzone w winnicy swojej i przyszedł, by szukać na nim owocu, lecz nie znalazł. I rzekł do winogrodnika, oto od 3 lat przychodzę, by szukać na tym figowym drzewie owocu, a nie znajduję. Wytnij je, po cóż jeszcze ziemię próżno zajmuje. A tamten odpowiadając rzecze, panie, pozostaw je jeszcze ten rok, aż je okopię i obłożę nawozem, może wyda owoc w przyszłości, jeśli zaś nie, wytniesz je. Kiedy czytamy tą historię, można ulec pewnej złudzie, że tak naprawdę mamy dwie różne historie. W naszej Biblii jest tutaj nagłówek od wersetu 6 i czasem się wydaje, że te historie są niezależne. Na początku przychodzą do Jezusa jacyś ludzie, aby poinformować Go o wydarzeniach, które miały miejsce w tamtym czasie w Izraelu. Natomiast potem mamy do czynienia z jakimś podobieństwem o drzewie figowym. Bardzo często na kazaniach można usłyszeć o tym drzewie figowym. Natomiast kiedy spojrzymy na tą historię, okazuje się, że to jest jedna integralna historia. Jest to jedno zdarzenie, jest to jeden ciąg myślowy. I o czym tutaj tak naprawdę czytamy? Czego się dowiadujemy? Ci ludzie, którzy przyszli do Jezusa, nie bardzo się różnili od nas. Coś się działo dookoła nich, byli bardzo zainteresowani właściwie, co się dzieje, dlaczego rzeczy, które mają miejsce na świecie, przyjmują taki, a nie inny obrót. I my jesteśmy też ludźmi do nich podobnymi, albo powiem o sobie, jestem człowiekiem do nich podobnym. Patrząc na to, jak wspomniałem, co się dzieje w naszym ojczystym kraju, w Polsce, albo w najbliższych krajach w Europie, można zapytać, dlaczego ma to miejsce? Dlaczego gdzieś ludzie się wysadzają? Dlaczego giną niewinni? Dlaczego ma miejsce jakiś taki dziwny napływ ludności? Dlaczego gdzieś tam jest wojna? Dlaczego muszą ginąć niewinni? Dlaczego na Ukrainie dzieje się, jak się dzieje? I my się nie różnimy niczym od tych ludzi, którzy są tutaj opisani. Także zadajemy sobie pytanie, dlaczego to ma miejsce? Dokąd to prowadzi? Albo powiem więcej, mój syn ma 3 lata i często zadaje sobie pytanie, w jakich czasach przyjdzie mu żyć? Jak patrzę na to, w jakim kierunku bieg wydarzeń postępuje, czasem rozmawiam z żoną, mówię, wiesz, martwię się, w jakich czasach Bartek kiedyś będzie żył, jak już nas nie będzie. Estera, która ma 1,5 roku, w jakich czasach ona będzie żyła. I to jest już naturalne. Myślimy o tym, co nas otacza. I ludzie tutaj przyszli do Jezusa, nie czytamy dokładnie, kto to był. Jacyś ludzie, nie byli to apostołowie, nie byli to uczniowie. Jacyś ludzie przyszli do Niego zmartwieni tym, co się wydarzyło. Przyszli jako do Tego, który przedstawia się jako Bóg. I podejrzewam, że pod przykryciem tej historii tak naprawdę kryło się pewne oczekiwanie, powiedz nam, o co tu chodzi, albo czemu to się wydarzyło i co tu czytamy. Otóż pewni Galilejczycy przyszli złożyć ofiarę, natomiast Piłat pomieszał ich krew z krwią ich ofiar. Niektórzy komentatorzy biblijni twierdzą, że miało to miejsce w czasie Paschy, zatem ci ludzie, którzy przyszli składać ofiary, na pewno byli bardzo bogobojnymi Żydami. Chcieli wypełnić Boże przykazanie, przyjść i złożyć ofiary według zakonu mojżeszowego. Natomiast z jakiegoś powodu Piłat kazał tych ludzi wymordować. I kiedy spojrzymy tylko przelotnie na życiorys Piłata, no nie było to niczym nadzwyczajnym w jego życiu, że kazał kogoś zamordować. Nawet niedługo po ukrzyżowaniu Jezusa został zesłany do Galii za zamordowanie Samarytan. Zatem wydarzyło się coś, co u niego było czymś naturalnym. Natomiast problem, który tu powstał, był taki, że zginęli ludzie, którzy byli, dzisiaj byśmy powiedzieli, no porządni wierzący. Szedł do kościoła w niedzielę na godzinę 10, a o 9:30 uderzył go samochód i nie ma człowieka. No i przychodzimy na 10:00 wszyscy na nabożeństwo i mówimy, no jak to jest? Przecież jak szedł tutaj i pierwsze pytanie, które zawsze nasuwa, to jest takie, no coś czy tam, chyba coś tam jednak było, tak? Chyba no nie był do końca taki wierzący, jak myślimy. Powiem wam taki przykład. W pewnym zborze pastor usługiwał Słowem Bożym i za kazalnicą umarł. Po prostu przewrócił się i umarł. No i teraz wszyscy, co siedzą w zborze, widzą tą samą sytuację. Jedni mówią, piękna śmierć, jak w służbie, prawda, za kazalnicą, Bóg odwołuje. A drudzy mówią, trzeba to kazanie jeszcze raz odsłuchać, bo na pewno coś tam powiedział.
Nie tak.
Nie tak. A co my byśmy powiedzieli, gdyby się coś takiego wydarzyło? Albo we Wrocławiu na przykład, to już bliżej miejsca, gdzie ja mieszkam. Niedługo po reformacji, za czasów Lutra, powstawały kościoły luterańskie czy protestanckie i w jednym z kościołów iglica, już wieża szczytowa, a raczej jej przykrycie, przewróciło się pod wpływem wiatru i spadło na ludzi. I katolicy w tym mieście mówili tak, że to jest kara Boża za to, że odeszli od wiary katolickiej. Natomiast protestanci powiedzieli, no to diabeł przewrócił, a aniołowie nieśli na rękach, bo nikt nie zginął. A co my byśmy powiedzieli na taką sytuację?
Ciekawe.
No są to rzeczy, które dzieją się dookoła nas. I to nie jest nic nadzwyczajnego. I zadajmy sobie pytanie, tak jak ci ludzie. Jezus mówi, czy myślicie, że byli większymi grzesznikami? Zwróćcie uwagę, do jakiej masakry doszło. Ich krew Piłat pomieszał z krwią ich ofiar. Więc doszło tam do takiej masakry, że już nie dało się rozróżnić, czy to krew tych zwierząt, czy to krew tych ludzi. Możemy sobie tylko wyobrazić, jak to musiało wyglądać. I teraz przychodzą ludzie i podtekst jest taki, Co ty o tym myślisz? Co ty o tym powiesz? Jezus mówi, czy myślicie, że byli większymi grzesznikami niż wszyscy inni Galilejczycy, że tak ucierpieli? W wersecie 4 Jezus przytacza inną historię. Gdzieś wieża spadła i zabiła 18 osób w Jerozolimie. Wszyscy o tym rozmawiali. Jezus mówi, czy myślicie, że tamci też byli większymi winowajcami? W tamtych czasach myślenie było bardzo proste. Zwłaszcza jak czytamy Księgę Joba, to aż wyskakuje z kartek. Jeżeli żyjesz porządnie, to Bóg cię błogosławi. Jeżeli w twoim życiu dochodzi do tragedii, no to w twoim życiu z Bogiem coś jest nie tak. Kiedy Bóg błogosławił Joba, Job mówi, że miał wielu przyjaciół. Natomiast kiedy w jego życiu zaczęło się dziać nie tak jak dotychczas, wszyscy zaczęli mówić, Bóg go opuścił. Nawet jego żona mówi, złożyć Bogu i umrzyj. A więc wszyscy myśleli, że Bóg go za coś kara. I takie było myślenie tamtych czasów. Na pewno byli grzeszni, na pewno coś było nie tak. Jeżeli dochodzi do takich sytuacji, to na pewno jest to wolą Bożą. Wy tutaj macie na tych waszych grupach domowych takie rozważania biblijne i to jest dobry temat, który można sobie rozważyć. Czy wszystko, co się dzieje na ziemi, czy wychodzi od Boga? Czy Bóg wie o wszystkim, co się dzieje? Albo innymi słowy zadam pytanie, czy jest możliwe, że coś się wydarzyło, a Bóg o tym nie wiedział? No nie jest to możliwe. No a kolejne pytanie. Czy w takim razie jest możliwe, że ma się wydarzyć coś złego i Bóg do tego nie dopuści? No jest możliwe. No jeżeli Bóg wie o wszystkim, a jest wszechmogący i widzi, że się dzieje coś złego, może tego nie dopuścić. No to kolejne pytanie, to już jest trudniejsze. A więc jeżeli dochodzi do czegoś, co jest bardzo niewłaściwe, a tym samym Bóg do tego dopuścił, to czy było to Bożą wolą? Jak myślicie? To już jest trudne, prawda? Jeżeli na przykład Słowo Boże mówi nie kradnij, a ktoś ukradł, no to Bóg wiedział, że on zamierza ukraść, bo Bóg zna myśli każdego człowieka. Jeżeli nie dzieje się nic bez woli Bożej, jak uczy Słowo Boże, to znaczy, że Bóg no musiało to przyjść przez jego ręce. Ja specjalnie jestem tutaj taki podchwytliwy, prawda? To jest myślenie, jakie jest bardzo popularne w islamie. Jeżeli ja chcę się wysadzić i się wysadzam, to Allah tak chciał. Jeżeli wychodzę z karabinem, kogo zastrzeliłem, to Allah tak chciał. Jeżeli zamordowałem ludzi niewiernych, to Allah tak chciał. I to było myślenie, które po części było w tamtych czasach. Jeżeli coś się wydarzyło, znaczy, że Bóg tak chciał. Jeżeli Bóg tak chciał, to znaczy, że człowiek musiał być grzeszny. I teraz co Jezus na to pytanie odpowiada? Właściwie Jezus na to pytanie nie odpowiada. Czy myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż wszyscy inni, że tak ucierpieli? Powiadam wam, jeżeli się nie upamiętacie, wszyscy tak samo poginiecie. Tutaj Jezus robi ciekawą rzecz. Wykorzystuje to, co się dzieje dookoła, sytuacje, o których każdy rozmawia, do tego, żeby zwrócić uwagę ludzi na to, że jest ważne, aby uporządkować życie z Bogiem. Że najistotniejsze w naszym życiu jest to, abyśmy żyli w pokoju z Bogiem, aby nasza relacja z Bogiem była właściwa. Jeżeli się nie upamiętacie, innymi słowy, Jezus nie rozstrzyga, czy ktoś był grzeszny, czy nie. Czy oni byli bardziej grzeszni, czy mniej grzeszni. Ale jeśli się nie upamiętacie, wszyscy tak samo poginiecie. I teraz Jezus przechodzi do tej przypowieści, czy podobieństwa, które jest bardzo popularne i podaje przykład człowieka, który miał drzewo figowe. I problem z tym drzewem był taki, że to drzewo nie wydawało mu owocu. Ilekroć tam przychodził, to nigdy nie mógł się najeść. Na tym drzewie nigdy nie było owocu. I w pewnym momencie doszedł do wniosku, że chyba to drzewo wytnie. To tak samo, gdyby Sebastian trzymał na podjeździe samochód, który nie jeździ. I w pewnym momencie mówi, jak stoi 3 lata i się nie rusza, no to może zaparkuje tu taki, który jeździ, a tego się pozbędę. Jest to bardzo logiczne myślenie. I ten ogrodnik mówi, 3 lata przychodzę do tego drzewa i nie znajduję owocu. Muszę to drzewo w takim razie wyciąć. Jest to kontynuacja historii, o której przed momentem Jezus rozmawiał. I teraz chciałbym na momencik z wami wrócić do Księgi Izajasza, do rozdziału 5, w którym znajduje się słynna pieśń o winnicy. Izajasz jako prorok mesjański, jego księga jest nawet nazywana pierwszą Ewangelią. Izajasz był tak zwanym prorokiem, który jako pierwszy widział Mesjasza, widział Chrystusa. Znany szósty rozdział, w którym Izajasz ma wizję tego, który siedzi na tronie, a kraj jego szaty wypełnia świątynię. Ewangelista Jan dopiero mówi, że tak naprawdę Izajasz oglądał Jezusa. Zatem Izajasz jako nieliczny z proroków miał możliwość wejrzenia w rzeczy przyszłe. I w piątym rozdziale mówi taką rzecz. Zaśpiewam mojemu ulubieńcowi ulubioną jego pieśń o jego winnicy. Ulubieniec mój miał winnicę na pagórku rodzajnym. Przekopał ją i oczyścił z kamieni i zasadził w niej szlachetne szczepy. Zbudował w niej wieżę i wykuł w niej prasę. Oczekiwał, że wyda szlachetne grona, lecz ona wydała złe owoce. Teraz więc, obywatele jeruzalemscy i mężowie judzcy, rozsądźcie między mną, między moją winnicą. Cóż jeszcze należało uczynić mojej winnicy, czego ja jej nie uczyniłem? Dlaczego oczekiwałem, że wyda szlachetne grona, a ona wydała złe owoce? Jest tutaj mowa o narodzie izraelskim przede wszystkim. Bóg, który wybrał naród izraelski, Bóg, który wyprowadził Izrael z niewoli, wprowadził go do krainy mlekiem i miodem płynącej, darował im przykazania, darował im prawo, ustanowił sędziów, wysyłał proroków, aby ten naród w sposób właściwy żył z Bogiem. I o tym właśnie mówi tutaj ta pieśń. Przekopał ją, oczyścił z kamieni. Innymi słowy, w ten sposób prorok wyraża troskę, którą Bóg miał o swój naród. Zbudował w niej wieżę. Innymi słowy, Bóg był ochroną swego ludu. Oczekiwał, że wyda szlachetne grona. I to jest bardzo ciekawa rzecz. Bóg, kiedy powołuje człowieka, ma wobec niego pewne oczekiwania. Coraz bardziej popularny jest taki trend, zwłaszcza wśród młodych ludzi, że jeśli ja się nawracam do Boga, to działa tylko w jedną stronę. Bóg mi daje więcej mocy, więcej błogosławieństwa, więcej łaski, żeby lepiej było w pracy, żeby awans piął się tylko do góry, więcej znajomych, więcej kasy, więcej przyjaciół. Natomiast tutaj, jak czytaliśmy, Bóg mówi, że oczekiwał czegoś od tej winnicy. Innymi słowy, kiedy przychodzimy do Boga, kiedy Bóg nas powołuje, Bóg czegoś od nas oczekuje. Czytaliśmy o tym w Ewangelii Łukasza. Winogrodnik mówi, no oczekuje, że to drzewo wreszcie wyda owoc. Zatem, kiedy Bóg nas powołuje do swojego królestwa, innymi słowy, kiedy my jesteśmy zbawieni przez Bożą łaskę, Bóg ma wobec nas pewne oczekiwania. Słowo Boże doprecyzowuje, że to oczekiwanie dotyczy owocu, który my mamy przynosić. I teraz, kiedy uważnie zajrzymy w Słowo Boże, dowiadujemy się, zwłaszcza z listów Pawłowych, że my, jako ludzie wierzący, możemy wydawać ileś rodzajów owoców. Najpopularniejsze, które znamy, to są oczywiście owoce
Ducha
Świętego. Tak? Jaki jeszcze jest rodzaj owocu, który musimy wydawać jako pierwsi? Przypominacie sobie? Jest to owoc, który bardzo mocno podkreślał Jan Chrzciciel, kiedy przyszedł.
Owoc upamiętania.
Owoc godny upamiętania. Jest niewiarygodne sformułowanie. Owoc godny upamiętania. Dowiadujemy się także, kiedy Jezus przyszedł, to powiedział, że oni nie wejdą na ucztę weselną, ponieważ nie byli godni, przygotowani, inne Ewangelie mówią. A tym samym my jako ludzie wierzący, którzy otrzymujemy Bożą łaskę, musimy dojść do wniosku, że teraz są wobec mnie pewne Boże oczekiwania i ja muszę okazać się godnym tej łaski, którą od Boga otrzymałem. Muszę wydać owoc, który jest godny upamiętania. Zatem upamiętanie jest to proces, który następuje jako pierwszy. Innymi słowy, kiedy Boża łaska oświeca moje serce, ja widzę swoje życie w oparciu o Słowo Boże, dostrzegam, że jestem grzeszny. Upamiętanie polega na tym, że ja decyduję się odwrócić od swoich złych uczynków, podążać drogą Bożej łaski i więcej do nich nie wrócić. To się nazywa upamiętanie. Natomiast od tego momentu jestem zobowiązany wydawać pewien rodzaj owocu. Jest to owoc godny upamiętania. Innymi słowy, ja żyjąc mam być godnym tego, co uczynił dla mnie Chrystus. I teraz czytaliśmy w Ewangelii Łukasza i w Księdze Izajasza, że winogrodnik oczekuje, że ta winnica właśnie będzie wydawała pewne owoce. I jest zmartwiony, ponieważ ona tych owoców nie wydaje. I mówi, rozsądźcie, czy jest coś, co ja jeszcze mogłem uczynić, a nie uczyniłem? Dlaczego oczekiwałem, że wyda szlachetne grona, a ona wydała złe owoce? Innymi słowy, Bóg daje do zrozumienia, uczyniłem wszystko, co mogłem. Miałem tylko jednego syna i jego dałem. Dałem wszystko, co mogłem, żeby ludzie, żeby Kościół, żeby ludzie wierzący wydawali owoce godne upamiętania. I teraz werset 5. Izajasz kontynuuje tę myśl i mówi takie zdanie. Otóż teraz chcę wam ogłosić, co uczynię z moją winnicą. Rozbiorę jej płot, aby ją spasiono, rozwalę jej mur, aby ją zdeptano. Zniszczę ją doszczętnie, nie będzie przycinana ani okopywana, ale porośnie cierniem i ostem. Nadto nakażę obłokom, by na nią nie spuszczały deszczu. Zaiste winnicą Pana zastępów jest dom izraelski, a mężowie judcy ulubioną jego latoroślą. Oczekiwał prawa, a oto bezprawie sprawiedliwości, a oto krzyk. I teraz wspomnieliśmy cały ten proces od upamiętania do Bożego oczekiwania i teraz Bóg wyciąga konsekwencje wobec ludzi, którym okazuje łaskę. Czasem pewne rzeczy wydają się takie oczywiste. No Bóg mnie zbawił, takie oczywiste. Chodzę do kościoła, takie oczywiste, prawda? Natomiast to jest Boża łaska, za którą idą Boże oczekiwania, a ostatecznie będą szły także konsekwencje. My bardzo dobrze zdajemy sobie sprawę z tych konsekwencji, które będą w momencie, kiedy nasze życie się zakończy. Kiedy staniemy przed Chrystusem i nasze życie będzie rozliczane. Są to konsekwencje, które Bóg wyciąga. Natomiast w historii Izraela konsekwencje spotkały ich już za ich życia. I teraz czytaliśmy o Piłacie. W rzeczywistości ci ludzie nie byli większymi grzesznikami. Problem był gdzie indziej. Problem leżał po stronie Izraela, który odwrócił się od Bożego prawa. Problem leżał po stronie narodu izraelskiego, który zdecydował się nie chodzić za Bogiem, ale mieć innych bogów. Pójść w stronę bałwochwalstwa. I teraz Izajasz mówi, ja wam obwieszczę, co Bóg zrobi z tą winnicą. Konsekwencją tego, co pisał Izajasz, było oczywiście to, że na Izrael najechała armia rzymska. I Izrael przestał być krajem zależnym. Konsekwencją było to, że w Judei panował Piłat. Konsekwencją było to, że pomieszał ich krew z krwią ich ofiar. Zatem czy ci ludzie byli większymi grzesznikami? Jezus na to pytanie nie odpowiada. Ale mówi tak, jeżeli się nie upamiętacie, innymi słowy, jeżeli nie będziecie wydawali owocu, wszyscy poniesiecie podobne konsekwencje. I teraz, jak to przenieść na to, co się dzieje dzisiaj? Jak to przenieść na to, co się dzieje wokół nas? Kiedy leciałem teraz do Kanady, miałem 4 godziny na lotnisku we Frankfurcie do kolejnego przelotu i stwierdziłem, że sobie przejdę w jedną, w drugą stronę, zobaczę, jak to lotnisko wygląda. I w pewnym miejscu zauważyłem napis Chapel. Wspaniała sprawa, prawda? Trzeba pójść zobaczyć, jak wygląda Chapel. Okazało się, że tam są 3 chapels. Pierwsza to oczywiście Muslim, druga Jewish i trzecia Christian. Zacząłem od chrześcijańskiej oczywiście, jako prawdziwy wierzący. No, byłem sam, prawda? Największą mieliśmy kaplicę, no natomiast nikogo nie było w środku. W żydowskiej kaplicy też drzwi były zamknięte, natomiast w tej trzeciej już nie było gdzie butów zostawić. Było pełno ludzi. I teraz, jeżeli spojrzymy na to, co się dzieje w Europie, coraz częściej media zaczynają bić na alarm, coraz częściej mówi się o tym w kościele. Dochodzi do sytuacji, że dziecko wraca ze szkoły do domu i przynosi Koran. I tato pyta mnie, skąd masz ten Koran? Jak? No przecież w szkole rozdają. Ustawiane są platformy, na których mówcy nawołują do tego, żeby nawrócić się na jedyną właściwą wiarę. I można się zastanowić, jak to możliwe? Skąd to się bierze w Europie, która ma korzenie chrześcijańskie? Skąd to się bierze w świecie, który był zbudowany na fundamencie chrześcijańskim? Nawet na dolarze amerykańskim jest wybite
In God We Trust.
A więc żyjemy w świecie, który teoretycznie ma podwaliny czysto chrześcijańskie, który został założony w oparciu o ideologię chrześcijańską, natomiast staje się zauważyć, że zaczyna się dziać coś zupełnie odwrotnego do ideologii, która legła u podstaw danych systemów. To jest teraz bardziej powszechne w Europie. Można zadać sobie pytanie teraz, no, czy ludzie, którzy zginęli w zamachach terrorystycznych, byli większymi grzesznikami niż inni, którzy nie zginęli? Czy nasi bracia i siostry, którzy giną w wyniku prześladowań w krajach Bliskiego Wschodu, są grzesznikami większymi niż ci, którzy zamieszkują Ontario, że nam się nic nie dzieje? Myślę, że ta historia pokazuje, że problem leży zupełnie w innym miejscu. Problem polega na tym, że jeżeli Kościół straci poczucie pewnej misji, która została mu dana, jeżeli my jako ludzie wierzący przestajemy sobie uzmysławiać, że winogrodnik ma pewne oczekiwania wobec tego krzewu, to problem będzie podobny do tego, o którym my czytaliśmy. Może być tak, że kościoły chrześcijańskie będą pustoszeć, a na ich miejscach będą powstawać i kwitnąć meczety. Będziemy się bać wyjść na ulicę, albo nasze dzieci będą się bać pójść do szkoły, co jest coraz bardziej popularne w Niemczech. I to nie wynika z tego, że jesteśmy grzeszni. To wynika z tego, że spada poczucie misji, którą Bóg nam dał. I tą misją jest nade wszystko wydawanie owocu. Oczywiście istnieją pewne powołania szczegółowe. Są ludzie, którzy czują powołania, by stać na ulicy i zwiastować Ewangelii, jechać do Brazylii, zwiastować Słowo Boże. No i inni wierzący mogą popatrzeć i powiedzieć, no ja nie poczuwam się do tego, żeby akurat w taki albo inny sposób moje życie miało wyglądać, prawda? Natomiast nie każdy ma ten rodzaj powołania. Natomiast powołanie, które każdy z nas ma, to jest wydawanie owocu. To jest bycie świadectwem w miejscu, w którym jestem. To jest bycie świadectwem w pracy. To jest bycie świadectwem dla sąsiadów. Prawda? Jest to zatrważające, jeżeli jedyne, z czego nasi sąsiedzi, nas jako ludzie wierzących mają kojarzyć, to z tego, że cały czas są awantury albo mąż z żoną się nie może dogadać. To jest tragedia. My jako ludzie wierzący jesteśmy zobowiązani, żeby przynosić owoc, czyli nade wszystko być świadectwem tam, gdzie jestem. Być Ewangelią dla ludzi, którzy na mnie patrzą. Myślę, że jest to bardzo istotne, o czym Słowo Boże mówi, że jest nawet możliwe, żeby bez słowa pozyskać tych, którzy nas otaczają. Jeżeli ja wydaję owoc, jeżeli ludzie widzą, że ten człowiek żyje inaczej, zaczynają się interesować, co można zrobić, żeby moje życie też tak wyglądało. Wspaniałą historię opowiadał kiedyś pastor zboru w Polkowicach, do którego przyszedł człowiek w pracy, który zbytnio za nim nie przepadał i powiedział, czy możesz przyjechać do mnie do domu, bo jesteśmy z żoną blisko rozwodu. Nigdy z nim właściwie nie rozmawiał o takich rzeczach, natomiast on, obserwując jego życie, jego usposobienie, jego spokój, jego charakter, zapragnął tego samego. Mówi, chcę żyć tak jak ty. Co zrobić, żeby mieć takie życie, jakie ty prowadzisz? Co zrobić, żeby moje dzieci wyrażały się o mnie jako o rodzicu, tak jak twoje dzieci mówią o tobie jako o rodzicu? Co zrobić, żebym ja i moja żona miał takie relacje, jakie wy macie w domu? Co zrobić, żebym miał takie relacje z teściem, jakie ty masz ze swoim teściem? Jest to rzecz, do której jestem powołany, aby wydawać owoc, który jest godny upamiętania. Zatem jest to temat, który ostatnio coraz bardziej gdzieś zakrzątał mój umysł, co wynika z tego, że rzeczy, które dzieją się dookoła nas, nie idą we właściwym kierunku, idą w coraz gorszym. I prawidłowo zadane pytanie nie polega na tym, czy Niemcy są bardziej grzeszni, czy ci są bardziej grzeszni, czy ten brat jest bardziej grzeszny. Prawidłowo zadane pytanie jest, Boże, czy ja na dzień dzisiejszy przynoszę owoc, który ty chcesz widzieć? Czy kiedy ty podchodzisz do mojego drzewa, to jesteś w stanie zerwać ten owoc i się nim pożywić? Czy też przychodzisz już trzeci rok i jesteś tym drzewem załamany? Czy przychodzisz już któryś raz z rzędu i jesteś zatrwożony moją postawą? Jest to pytanie, które my dzisiaj możemy sobie zadać sami. Mamy jeszcze pewien przywilej, że to nie jeszcze Bóg nam zadaje to pytanie. Tylko Mateusz Jakubowski, prawda? A ja jestem nikim. Możecie powiedzieć, aha, dobra, zapytał, co go to obchodzi. Natomiast będzie taki dzień, kiedy to już nie ja będę pytał, ale także ja będę zapytany. I będzie za późno już, żeby gdzieś się troszkę mignąć albo zrobić unik. Ale gdybyśmy sami siebie zapytali, jak często mówimy sobie, miało być inaczej. Więcej miałem tego nie zrobić. Obiecałem sobie, że już się nie zdenerwuję. No a miałem postanowienie, że będę się modlił tyle razy, a znowu nie wyszło. Miałem czytać to słowo, że znowu się nie udało. Już miałem się z nią nie pokłócić, się pokłóciłem. No obiecałam, że mu odpuszczę, no a nie odpuściłam. I znowu przychodzimy do Boga i Boże, no przebacz. Boże, no jeszcze ten raz przebacz. I Boże, jeszcze ten raz przebacz. Mamy tę łaskę, że przychodzimy do tronu Bożego, Jego krew nas obmywa i Bóg nam przebacza. Natomiast ostatecznie naszą misją jest, aby ten owoc przynosić, aby ten owoc, jak to Słowo Boże mówi, był trwały. Owoc musi być trwały. Nie może być tak, że kwitnie, za chwilę jest już niedojrzały albo spadł i nie ma owocu. Owoc musi być trwały. Zatem, drodzy, to, co chciałbym wam zostawić, to właśnie taki obraz nas, każdego z nas jako drzewa, do którego podchodzi winogrodnik i szuka owocu między gałęziami. I chciałbym, aby każdy z nas tak mógł się chwilę zastanowić nad swoim życiem, nad postanowieniami, które sami przed sobą robimy, nad tym, co obiecujemy Bogu często. Zwłaszcza jak jest Nowy Rok, to jest taki wspaniały czas. Byłem ostatnio w listopadzie czy w październiku. Każdy z nas gdzieś tam w grudniu coś sobie postanowił, prawda? I dzisiaj też można sobie zadać pytanie, czy było to trwałe? Jak to wygląda dzisiaj? I czy ten winogrodnik dużo musi się nagrzebać między naszymi gałęziami, żeby coś znaleźć? Czy też podchodzi do tego drzewa figowego i może zerwać owoc. Wspaniałe słowa mówi Dawid w psalmie 23, który znamy wszyscy bardzo dobrze. Kielich mój przelewa się. Innymi słowy, nie tylko ja się mogę napić, ale z tego kielicha się wylewa tak, że udziela się jeszcze innym. Czy na tym naszym drzewie, kochani, jest tyle owocu, że inni mogą skorzystać, mogą skosztować. Że ktoś, kto nie zna Boga, może podejść, zerwać ten owoc i zębów na nim nie straci. Bywamy czasem tacy jako ludzie, prawda? No, znamy Boga, kochamy Boga, ale ja powiem o sobie, może nie chcę nikogo z was obrazić, ale mam czasem taki nastrój, że jak ktoś podejdzie, no to nie odpowiem tak, jak należałoby. Nie postąpię może zbytnio po chrześcijańsku. No, czasem wstanie się nie tą nogą, jak to się mówi, albo dziecko zbudzi przedwcześnie, jeszcze żona ciśnienie podniesie, że talerze po kolacji zostały na stole, a miały być w zmywarce i wstaje się rano i no nie daj Boże, ktoś w pracy zada niewłaściwe pytanie. No i no nie odpowie się należycie. I teraz no pytanie, czy ja wydaję ten właściwy owoc? Czy ktoś może zjeść i powiedzieć, chcę być taki jak Sebastian, chcę być taki jak Mateusz, chcę być jak ci ludzie, którzy tam chodzą do tego kościoła. Czy też jedni drugim będą mówić, wiesz co, daj spokój. Do tego gościa to nie podchodź. Co myślicie o tym? Jak tak spoglądacie na swoje drzewa? Jakim
wszystko się zgadza.
Wszystko się zgadza. Tak?
To mamy podobne przeżycia.
Wiadomo, jesteśmy tylko ludźmi niedoskonałymi i mamy wspaniałego Boga. Natomiast w Słowie Bożym przewija się taka myśl, przewija się ta Boża tęsknota, żeby nawet kiedy dochodzi do tego wesela baranka, jest tam piękne sformułowanie, jakby takie hasło, które rozbrzmiewa na niebie, że oblubienica przygotowała się. Tak, większość z nas, jak patrzę tutaj na ręce, mamy obrączki i ten jednak czas do ślubu wymaga jakiegoś przygotowania się. Trzeba zaprosić gości, wynająć salę, wszystko musi być ozdobione. No, oczywiście trzeba się jakoś uczesać, ogolić, prawda, Sebastian? Ubrać, no, wszystko musi być dograne i zatem trzeba się do tego jakoś przygotować. Teraz jest na niebie taka tęsknota, kiedy wreszcie ta oblubienica się przygotuje, prawda? I kiedy dochodzi do tego momentu, to największa radość na niebie wynika właśnie z tego, że oblubienica wreszcie się przygotowała. Innymi słowy, gdybyśmy się nad tym zastanowili, to ta historia zaślubin wygląda troszkę tak, jak gdyby już wszystko było dopięte na ostatni guzik, a ona zgubiła gdzieś tam pantofel, albo zabrudziła tą szatę, albo gdzieś szła i ta szata się rozdarła. I największa radość polega na tym, że wreszcie ona się przygotowała. I tą oblubienicą jesteśmy my. I gdybyśmy naprawdę spojrzeli w Słowo Boże, to ta oblubienica jest troszkę pokazana w taki komiczny sposób, jak gdybyśmy nie mogli się do tego przygotować. No, nie wiem jak wy, drodzy, ale ja naprawdę pragnąłem już, żeby do tego ślubu doszło, prawda? Już nie mogłem się doczekać, aż wreszcie powiemy sobie tak, będziemy mężem, będziemy żoną, już będziemy mieli swój dom, teściowie będą mieli drzwi otwarte, kiedy ja otworzę, prawda? Ja będę miał najwięcej do powiedzenia, więc to była taka tęsknota, kiedy wreszcie do tego dojdzie. I no nie wyobrażam sobie, gdyby moja żona tydzień przed powiedziała, wiesz, sukienka, którą kupiłam, to jednak mi się nie podoba, bo teraz jest nowy krzyk mody, kupuję inną. Albo wiesz, fryzura, którą sobie zaplanowałam, wymaga ode mnie, żebyśmy przesunęli ślub o miesiąc, bo inny, no bym powiedział w końcu, kochasz czy nie kochasz? No decyduj się, kobieto. A jednak Bóg okazuje nam łaskę. Ale no teraz zastanówmy się nad sobą, jak nad tą oblubienicą. Jeżeli kogoś miłujemy, no to chcemy, żeby już do tego ślubu doszło. A jednak no nie może się ta oblubienica przygotować. Największa radość na niebie będzie wtedy, kiedy wreszcie ona się przygotuje. A tu oleju zabrakło, a tu przysnęła, a tu szatę miała nie taką, a tu się wymówiła, bo pole kupiła, trzeba zaorać. Są wymówki, które przewijają się przez całe Boże Słowo. Jednak Bóg okazuje łaskę, przychodzi do tego drzewa, szuka tego owocu, czeka na ten ślub. Ale jest tam pewne zastrzeżenie. Powiedział, jeśli w tym roku nie wyda owocu, wykopię je, bo próżno ziemię zajmuje. No i u nas, czy w dziejach ludzkości, będzie też taki dzień. Czy nam się to podoba, czy nam się to nie podoba. Czy się z tym zgadzamy, czy z tym nie zgadzamy. Czy ateiści w to wierzą, czy w to nie wierzą. Będzie taki dzień, kiedy wszystko dobiegnie do końca. I to będzie już ten ostatni rok, kiedy wtedy już nie ja będę wam zadawał pytania, że nie będzie można milczeć, to coś trzeba będzie powiedzieć, prawda? Staniemy jak to drzewo. Wtedy sami zerkniemy między swoje gałęzie i albo będziemy zażenowani, albo usłyszymy: idź, błogosławiony, w żywot wieczny zgotowany dzieciom Bożym. Prawda? Albo też usłyszymy: no wiesz co, przychodziłem, podlewałem, okopałem, troszczyłem się, dałem pracę, wspaniałą żonę, dzieci, zachowałem od niebezpieczeństwa, dałem Ci wspaniały zbór, niczego Ci nie brakowało, zachowałem od tragedii. Słowo Boże leżało codziennie, mogłeś czytać. Nikt Ci nie zabraniał modlić się, nie groziło Ci za to ścięcie głowy. Kiedy Ci nie wychodziło, przebaczałem. Pokutowałeś, obmywałem Twój grzech swoją świętą krwią. Duchem Świętym Cię ochrzciłem, objawiałem Tobie głębokości ukryte w Bożym Słowie. Dawałem się Tobie poznać każdego dnia. I wiesz co, i dzisiaj Ty stajesz po 20 latach Twojej kariery chrześcijańskiej i weź popatrz na siebie, jak Ty, człowieku, wyglądasz. Może tak być. Może tak być. Także jeżeli Was przestraszyłem, to przepraszam. Nie miałem takiego celu. Natomiast jest to słowo, które mnie bardzo dotyka, bo ja myślę, że Kościół, zwłaszcza w Europie, Kościół, zwłaszcza w Polsce, potrzebuje takiego troszkę zdrowego potrząśnięcia, zrozumienia misji. Kościół, ja mam oczywiście na myśli siebie. Kościół to są ludzie. To nie jest budynek, to nie są cegły. Kościół to są ludzie. Ponownego zrozumienia misji, do tego, do czego powołał mnie Bóg. Konieczności wydawania owocu, konieczności życia życiem, które jest godne Boga. Konieczności wydawania nade wszystko owocu godnego upamiętania. Owoc godny Boga. Kiedy mówimy, że ktoś jest kogoś godny, to chcemy przez to powiedzieć, że jego zasługi dorównują wartości tego drugiego człowieka, prawda? Możemy powiedzieć, że Sebastiana żona jest jego godna. To znaczy, że ona gotuje co najmniej tak dobrze, jak Sebastian śpiewa. O. Czyli samochód jest kogoś godny. To znaczy, że cena za ten samochód, no, można powiedzieć, równa się zarobkom tego człowieka czy jego budżetowi. No jest to jego godne. W tym sensie używamy tego terminu. Co to teraz znaczy godny Boga? Godny upamiętania. Taką łaskę okazał nam Bóg. Mówi, a teraz okaż się tego godnym. Mój syn za ciebie umarł. Okaż się tego godnym. Żyj tak, żebyś był tego godnym. No to wydawaj ten owoc, żebym widział, że twoje życie jest na tym samym poziomie, jakiego ja od ciebie oczekuję. Apostoł Paweł mógł to sobie powiedzieć. Bądźcie naśladowcami moimi, jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. Niesamowita rzecz. Dzisiaj byśmy powiedzieli: pycha, bracie, tak? Naśladuj mnie tak, jak ja naśladuję Chrystusa. Apostoł Paweł w liście do Galacjan pisze: nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. Niesamowite wyznanie. Innymi słowy, jak patrzysz na mnie, nie widzisz Mateusza. Widzisz Chrystusa, nie ma nic ze mnie. Niemożliwe, żebym się sprowokował. Niemożliwe, żebym się zdenerwował. Niemożliwe, żebym zdradził żonę. Niemożliwe, żebym się nie modlił. Niemożliwe, żebym się zachował niechrześcijańsko. Nie żyję ja. Żyje Chrystus. A więc jest to możliwe tak żyć. Okażmy się godne imię Chrystusa. Żyjmy tak, żeby już mnie nie było. Czasem się zastanawiamy się tak. Ja wam powiem o sobie. Zastanawiam się nad sobą tak. Jakubowski, po co żeś to zrobił? Po co żeś to znowu powiedział? Po co żeś palnął? Czemu dałeś się prowadzić do równowagi? I zasada jest prosta. Czy jest możliwe, żeby na przykład jak uderzę trupa, to żeby on mi oddał? No nie, no bo nie żyję. Jak go kopnie mnie też, nie, bo nie żyje. Jak go obrazi mnie też, nie, bo nie żyje. Ja apostoł Paweł mówi: nie żyję ja. Jak się okazać godnym Chrystusa? Przestać żyć dla siebie. Nie zacznie w nas żyć Chrystus, aby mógł powiedzieć: nie żyję ja. Jest to owoc godny upamiętania. Jest to co najmniej ta wartość, którą prezentował Chrystus. Jest to wspaniałe wyzwanie, które stoi przed nami jako przed Kościołem. Nieprawdaż? Jest to dużo większe wyzwanie niż awans w pracy. Co tam awans? Zależy, jaka jest praca. W niektórej wystarczy komuś podłożyć nogę i już jest awans, tak? Ukraść, już jest awans. Skłamać, już jest awans. Natomiast to jest dopiero wyzwanie. Żyj tak, jak żył Chrystus. Wydawaj owoce godne upamiętania. Co o tym myślicie? Powiedzcie coś na ten temat.
To jest już Liga Mistrzów.
Ale da się tak żyć.
Da się jedynie chyba przez wiarę i rozkręcenie niesamowicie w relacji z Chrystusem.